Co za historia w Radiu Gdańsk.
Dzień dobry, Beata Gwoździewicz, witam Państwa. Naszym gościem jest dr Adam Buława, historyk wojskowości z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, a porozmawiamy dziś o pandemiach, które na przestrzeni wieków pozbawiały życia miliony osób, pustoszyły miasta, kraje, kontynenty. Panie doktorze, te wcześniejsze pandemie z pewnością nie są szczegółowo opisane. Kiedy możemy określić, że była ta pierwsza?
No tutaj sięgamy do starożytności. Jeżeli mówimy o pandemiach, które miały wpływ na przebieg dziejów, no to chociażby jest to ta wielka epidemia w Grecji starożytnej, w Atenach, której ofiarą padł chociażby Perykles. No a dalej to już mamy chociażby epidemię w Cesarstwie Rzymskim, za czasów chociażby dynastii Antoninów. Później mamy dżumę Justyniana na terenie Bizancjum i tutaj można nawet mówić, że ta dżuma no, w pewnym sensie no, miała też wpływ na zmiany historyczne, czyli przejście między starożytnością a średniowieczem. No i oczywiście ta najbardziej chyba znana, kojarząca nam się z taką największą, powiedzielibyśmy, zgrozą, to jest oczywiście słynna czarna śmierć, czyli choroba wywołana przez pałeczki dżumy i która najprawdopodobniej zabiła około 200 milionów osób. W niektórych krajach europejskich to była, można powiedzieć, no, dominująca część całej populacji.
A wówczas zdawano sobie sprawę, że są to choroby zakaźne?
Nie, właśnie to jest też ciekawe, w jaki sposób do tego podchodzono. Otóż w tym czasie nie wiedziano chociażby, że ta czarna śmierć, czyli dżuma, jest roznoszona przez pchły pasożytujące na szczurach i ona została tutaj przeniesiona też z Chin, notabene, jedwabnym szlakiem na Krym, a z Krymu do Włoch, no i później to już szło po całym kontynencie. I nie zdawano sobie z tego sprawy. Uważano, iż no, w to późniejszym trochę okresie pojawiło się takie określenie, chociaż także i w średniowieczu, morowe powietrze. Mhm. Otóż uważano, że te złe powietrze unosi się, że to jest, że to są wyziewy ze zgniłej gleby, z bagien. Tak naprawdę nie wiedziano do końca, skąd się to bierze.
Czyli nie mówiono wtedy o izolacji.
No, powiem w ten sposób. Może i nie mówiono, ale zauważmy, że kto mógł, na przykład panujący, czy magnaci, czy osoby bogate, wyjeżdżały z miasta i chowały się, jak na przykład uciekali przed morawym powietrzem polscy królowie, no to oni wyjeżdżali z Krakowa chociażby i chowali się gdzieś tam w Puszczy Niepołomickiej.
Takie zdanie znalazłam, że w XVI stuleciu lekarze pisali, gdy w danym regionie pojawi się zaraza, najlepiej jest co prędzej uciec stamtąd, udać się do jakiegoś oddalonego miejsca i powrócić możliwie późno.
Tak, odruchowo w miarę możliwości można było uciekać czy zamykać się. No i też powiem tak, że przecież mamy wielkie dzieła, jak chociażby Boccaccio de Camerona, które są oparte na tym pomyśle, czyli jakaś grupa jest zamknięta przed zarazą, odizolowana i jakby opowiada sobie różne historie. No oczywiście tych kolejnych pandemii było też więcej, bo na przykład mamy epidemię czarnej ospy, ale to ona uderzyła w dużej mierze w mieszkańców Ameryki Południowej i Północnej. Zauważmy, że ta ospa była, można powiedzieć, zabójcza przede wszystkim dla tych rdzennych mieszkańców, czyli dla Indian, podczas gdy Europejczycy no, jakoś mniej odczuwali to tak ogólnie.
Z czego tam wynikało?
No, prawdopodobnie zauważmy, tak jak w tej chwili mówimy przy koronawirusie, że być może są różne mutacje i być może niektóre populacje w niektórych częściach naszego globu są nieco bardziej uodpornione, a inne mniej. No i tutaj prawdopodobnie właśnie tak to wyglądało, że ci Indianie, latynoamerykańscy czy północnoamerykańscy no byli bardziej podatni na te właśnie wirusy, mikroby, które przybyły z tutaj właśnie Europejczykami.
To tak jak ponoć mówi się, że dżuma w Polsce była mniej dotkliwa niż w innych krajach.
No właśnie, to jest odrębny temat, jeżeli mówimy w ogóle o Polsce, opisuje się, dlaczego właśnie ta czarna śmierć średniowieczna, ta, która spustoszyła Europę i która tak naprawdę no, zmieniła jej, powiedzielibyśmy, przekrój również wiekowy w dużej mierze, że akurat ziemie polskie za czasów panowania Kazimierza Wielkiego no, uniknęły tego największego uderzenia. Zastanawiało się, dlaczego tak było. I tutaj mamy kilka teorii. Jedna z nich głosi, że było stosunkowo tutaj niewielkie zagęszczenie ludności. Nie było tak dużo miast, a wiemy, że te miasta średniowieczne, no tak delikatnie mówiąc, co do poziomu higieny pozostawiały wiele do życzenia. A po drugie, faktem jest, że na granicach przeprowadzano kontrole, tak naprawdę granice były zamknięte. No i coś na kształt kwarantanny, bo w sumie słowo kwarantanna to też właśnie związane jest z okresem, no już może wczesnego okresu nowożytnego, kiedy to uważano, że te 40 dni to pewien okres, który ma zapobiec wylęganiu się choroby. To oczywiście jest słowo pochodzenia włoskiego, bo te właśnie epidemie bardzo często uderzały właśnie w Półwysep Apeniński. No jeszcze tylko powiem, że mamy wreszcie w wieku XIX także dżumę i również ta dżuma wychodzi z Chin, więc te Chiny się nam tutaj dosyć często przejawiają.
Tak też mówią
A
epidemiolodzy.
z pewnością tak jest. Można się zastanawiać dlaczego i to jest jakby temat na ode mną dyskusję. No i wreszcie też chcę powiedzieć o na przykład epidemii cholery. I tutaj wątek polski się nam pojawia, ponieważ ta cholera na przykład na ziemiach polskich pojawiła się wraz z żołnierzami rosyjskimi, którzy tłumili powstanie listopadowe. Oni też ją przywlekli gdzieś tam z Azji Środkowej. Zresztą to jest ciekawy wątek, że no, wojsko, żołnierze niestety byli nosicielami bardzo często właśnie tychże zarazków. No i tak
Ale właściwie
przeskakując
wydaje się,
może.
że jeśli wojsko było nosicielem zarazków, to nie było takie dziwne, bo brak higieny, niedożywienie, wymęczenie powodowały być może właśnie to, że ci ludzie częściej chorowali.
Tak jest. I drugi można powiedzieć taki przykład nosicieli, no to są okręty, statki, żeglarze, tak? I wiemy, że właśnie ta chociażby czarna śmierć średniowieczna przedostaje się z Krymu właśnie przez basen Morza Śródziemnego już na całą Europę. Także to jest jakby kolejny przykład, że już w tym czasie no, można było prześledzić, w jaki sposób się choroba rozprzestrzenia.
Mówił pan o tych epidemiach cholery w Polsce,
Tak.
XIX wiek. Skąd ta epidemia wtedy przywędrowała?
No właśnie mamy tutaj Azję Środkową.
Ale ta choroba jakby tak uderzała kilkakrotnie. To nie było tak, że pojawiła się raz i zniknęła.
Nie. I to też musimy pamiętać, że tak naprawdę ta zaraza bardzo długo panoszyła się w Indiach. I właśnie wiek XIX, pamiętajmy, to jest ta wzmożona kolonizacja, pojawia się też ruch handlowy. No i właśnie, o ile jeszcze ten okres początkowy, no to jest głównie Azja, no a potem to już Europa. Poza tym, co ciekawe, tak naprawdę nie w kongresówce, nie w Królestwie Kongresowym najwięcej osób zmarło, tylko w Galicji, tak? Czyli no właśnie, tutaj mówi się, że w tej właśnie epidemii z lat 30. Miało umrzeć, no tutaj różnie się mówi, ale prawdopodobnie oblicza się, oczywiście to nie jest do końca jasno, bo mamy oficjalne dane, że w Królestwie Polskim zmarło 13 tysięcy, w Galicji ponad 100 tysięcy, a w Wielkim Księstwie Poznańskim kilka tysięcy. No to jest mniej więcej ta skala strat.
A według pana,
No i
która
potem
z...
kolejne uderzenie. Kolejne uderzenie to są lata 47-49, mamy tutaj wielką klęskę głodu. No można powiedzieć, że ci jeźdźcy apokalipsy tak naprawdę występowali wspólnie, razem, czyli jak mamy głód, to mamy epidemię, jak mamy wojnę, to również mamy epidemię, więc ten ścisły związek tutaj właśnie występuje.
No właśnie, tak się zastanawiałam, czy te epidemie występowały jakoś tak regularnie, że każda epoka, każde stulecie miało swoje epidemie.
Można tak powiedzieć, to znaczy zabrzmi to trochę, powiedzielibyśmy, profetycznie, ale o tym, że koronawirus uderzy i że będziemy mieli do czynienia z taką, no można powiedzieć, specyficzną dla XXI wieku pandemią, to o tym już alarmowali i wirusolodzy, i historycy chorób zakaźnych.
I Bill Gates
więc trudno,
nawet o tym.
No więc właśnie o to chodzi. To nie jest tak, że to, co się w tej chwili stało, było tak już zupełnie nieoczekiwane.
Czyli
to znaczy,
można
ono było...
określić, z jaką częstotliwością te śmiercionośne choroby pojawiają się na świecie?
No aż tak dokładnie to może nie, natomiast co jakiś czas na pewno tak. I pamiętajmy, że w XX wieku poza grypą hiszpanką, która była, jak to jeden z historyków się wyraził, takim cichym, masowym zabójcą, no było jeszcze więcej tych epidemii, może nie na taką skalę, no ale mamy i wirus Ebola, mamy SARS, no inne, prawda,
ale
które się
szybko
pojawiały.
Sobie wtedy poradzono w tych ostatnich latach z tym, dość szybko.
Zgadza się, nie na taką skalę i być może ten wirus nie był aż tak ekspansywny, można powiedzieć. I wtedy się to rzeczywiście udało. Natomiast zgodzę się z taką teorią, że każdy wiek ma swojego cichego zabójcę, który wtedy najbardziej zabija, jest podatny w jakiś sposób, no ma też wpływ i na kulturę, i na historię, i na cywilizację tak naprawdę, bo już mówiliśmy o tym, że wpływ tych poszczególnych ataków chorób na rozwój ludzkości, no jest niepodważalny tak naprawdę.
A pana zdaniem, która właśnie z chorób, która z plag pandemii była dla świata najistotniejsza?
No to zależy, jakie bierzemy pod uwagę elementy oceny. Z pewnością czarna śmierć wpisuje się w dużej mierze, ja bym powiedział, w akurat ówczesny, jakby to powiedzieć, to pewien model postrzegania świata, bo interpretacja jest oczywiście dosyć jednoznaczna. Jest to kara Boża. Jest to właśnie w pewnym sensie forma dotknięcia ludzkości przez Boga. I tak sobie
karania
to
za złe
wyobrażano.
Życie, tak?
No właśnie, tutaj co ciekawe, reakcja na tą pandemię czarnej śmierci, no była, można powiedzieć, bardzo często rozbieżna, bo z jednej strony mamy tych biczowników, flagelantów, którzy obnażają się na ulicach, biją się rzemieniami, no właśnie w ramach odkupienia swoich win. No a z drugiej strony mamy też takich, którzy uważają, że skoro ta śmierć ma prędzej czy później nadejść, no to tak naprawdę trzeba korzystać z tego życia. No i mamy przykłady takiego hedonistycznego podejścia, wręcz orgiastycznego, jeśli mogę użyć takiego określenia. Natomiast faktem jest, że właśnie sięgając jeszcze do dżumy Justyniana, która miała właśnie wpływ tak naprawdę nawet na panowanie tego wybitnego władcy, bo tutaj są historycy, którzy mówią, że początek jego panowania, no to są wielkie zdobycze terytorialne. On sam podobno zachorował, ale jakoś dosyć delikatnie to przeszedł. A druga połowa jego panowania to już jest, można powiedzieć, osłabnięcie tych jego zapędów, czyli wpływ, no właśnie, epidemii na nadzieję ludzkości. Później mamy właśnie
Bo jeśli ludzie chorowali, to też mniejsze wpływy z podatków, ograniczona rekrutacja wojskowa,
tak jest,
mniejszy
jest
przyrost demograficzny, więc to wszystko
dokładnie
miało znaczenie.
Potencjał całego państwa słabnie. No i rzeczywiście mamy tutaj liczne tego przykłady. No, też bym powiedział, że w niektórych krajach, no jeżeli giną, umierają wielkie postacie historyczne, no jak ten wzmiankowany Perykles, ale można by jeszcze wskazać także i innych, no to ma to rzecz jasna wpływ także na nadzieje poszczególnych państw i narodów.
Adam Mickiewicz też zmarł z powodu pandemii.
Na cholerę prawdopodobnie. No to się właśnie wiąże z takimi warunkami higienicznymi w Konstantynopolu w XIX wieku, w okresie wojny krymskiej.
W jaki sposób leczono tę pandemię? Czy w ogóle je leczono, czy tak pozostawiano ludzi samym sobie?
Poza izolacją stosowano na przykład okadzanie. Stosowano takie trochę domorosłe pomysły, jak chociażby picie gorącej wody.
Panie doktorze, a jeśli chodzi tutaj o Gdańsk, to jak często pandemie dotykały ten region kraju?
Cóż, Ja bym powiedział, że dosyć często. Jeżeli nawet byśmy sięgnęli chociażby do wieku XIX, no to znów wojny napoleońskie, tak? Mamy oblężenie Gdańska dwukrotne w 1807 czy 13 roku. Żołnierze, którzy wracają pod Moskwy, to jest przełom lat 12-13. No i właśnie oni przewlekają tutaj tyfus, czyli dur brzuszny. I warto podkreślić, że chociażby wtedy, czyli tak naprawdę w te kilka miesięcy 13 roku, umiera 10 tysięcy żołnierzy i kilka tysięcy, 5 tysięcy mieszkańców Gdańska. A potem z kolei, jak już mówiliśmy, przewleczona z Indii cholera. No i tutaj znów rok 1831, co ciekawe, w Nowym Porcie, więc wydawało się, że najprawdopodobniej choroba przybyła drogą morską. No tam zresztą była specjalna komisja sanitarna, jakieś restrykcyjne przepisy. No i znów, jaki ratunek? Klasyczny ratunek. Izolacja chorych i osobne miejsca do pochówku. No i tutaj zresztą armia pruska oddelegowała 20 tysięcy żołnierzy do kordonu sanitarnego. No i rzeczywiście mamy do tego stopnia zaostrzone rygory, że kto łamał ten zakaz, to wojsko miało prawo do niego strzelać. Była odkażana korespondencja. No i warto podkreślić, że w XIX wieku aż 14 razy epidemie nawiedzały Gdańsk. I można powiedzieć, że ta poprawiona sytuacja ma miejsce dopiero gdzieś tak od lat 70., bo wtedy mamy i wodociągi, no jest też lepsza profilaktyka.
14 razy w jednym wieku?
Tak, tak pan 14 powiedział? Razy, dokładnie. Natomiast chcę też powiedzieć, że ponieważ to już ten druga połowa wieku XIX czy początek, ponieważ gdańszczanie dosyć często chorowali na tyfus, na czerwonkę, mamy jeszcze biegunki niemowląt, no i te choroby nie były tutaj zaliczane do chorób właśnie o charakterze epidemicznym. No więc jednak ten postęp, poza tym postęp medycyny mimo wszystko i ogólnie dobry stan sanitarny Gdańska, no wpływa na to, że wszyscy się do tego w jakiś sposób przystosowali. To oczywiście na przykładzie Gdańska, miasta jednak portowego, miasta, gdzie dosyć często też przybywają ludzie z zewnątrz, jest dosyć duży ruch, to tak to tutaj wyglądało.
Czyli ta wymiana gospodarcza, wymiana handlowa była powodem też niejako, tak?
Tak.
Chorób
tak,
w
dokładnie.
Gdańsku.
Czyli można powiedzieć, że coś, co się wiąże z funkcjonowaniem cywilizacji ludzkiej, tak? No bo mamy z jednej strony wojny, a z drugiej strony mamy rozwój gospodarczy. No w przypadku Gdańska handel, no to jest w pewnym sensie jeden z wyznaczników jego istnienia, funkcjonowania. No w tym przypadku no ma taki tragiczny wymiar, bo niestety, ale to też powoduje właśnie rozwój licznych chorób. Ale tak jak powiedziałem, wydawać by się mogło, że tak mniej więcej do tej pierwszej wojny światowej, przy tym rozwoju jednak w stosunku do okresu późniejszego poziomu higieny czy medycyny, no, sytuacja wydawała się w miarę opanowana, tak bym powiedział.
Do pierwszej wojny światowej.
Potem tak,
było
tak,
już
tak.
Inaczej,
no
ale
tak
o tym opowiemy w takim razie za chwilę,
tak.
Panie doktorze. Przypomnę, że naszym
Dobrze.
Gościem jest dr Adam Buława, historyk wojskowości z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. I już za chwilę wrócimy do rozmowy.
Co za historia w Radiu Gdańsk.
Witam Państwa ponownie, Beata Gwoździewicz, a ze mną telefonicznie dr Adam Buława, historyk wojskowości z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Mówimy o pandemiach. W latach 1918-19, a nawet do 20 roku świat zmagał się z pandemią śmiercionośnej grypy hiszpanki. Ta choroba rozprzestrzeniała się w bardzo szybkim tempie. Jak doszło do wybuchu tej pandemii?
No właśnie, i tutaj mamy wiosnę 18 roku w stanie Kansas. Tak naprawdę pierwszy przypadek to jest jeszcze styczeń 18 roku. Natomiast w marcu mamy kucharza, który z tego obozu w Fort Riley w Kansas zgłasza się do lekarza z wysoką temperaturą i nagle w ciągu kilku dni u prawie 500 mężczyzn obserwujemy objawy infekcji. Z tym, że co ciekawe, ta pierwsza fala no, była bardzo socjo zakaźna, ale dosyć łagodna w przebiegu. Natomiast druga fala, która uderza od sierpnia 2018 roku, to ma wysoką śmiertelność i tak naprawdę uderza na kilku frontach, jeśli można użyć takiego określenia, mianowicie uderza w porcie Brest we Francji, w Bostonie w Stanach Zjednoczonych oraz w Sierra Leone w Afryce.
Czyli wtedy już się rozprzestrzeniła. Ale panie doktorze, zaczęło się w Stanach Zjednoczonych, w Ameryce, więc właściwie Amerykanka. Dlaczego Hiszpanka?
No tak. Dlaczego Hiszpanka? No, ja bym jeszcze użył ze znakiem zapytania, a może Chinka, tak? Bo pytanie, skąd się wzięła w Stanach Zjednoczonych? Tutaj różne są teorie, tam oczywiście mówi się o tym zmutowaniu wirusa na ptactwie wodnym. Czy ona jednak z Chin nie przybyła drogą morską przez Stany Zjednoczone? To jest oczywiście temat ciągle poddawany dyskusji. Natomiast faktem jest, że informacja o rozprzestrzenianiu się choroby w większości krajów była, jakby to powiedzieć, lekko ukrywana. Nie mówiono o tym, natomiast pamiętajmy, że Hiszpania jest krajem w czasie pierwszej wojny neutralnym. No i tam się te informacje rzecz jasna pojawiają, chociażby z
Ale dopiero późno, bo mówiło się też o tym, że wylęgarnią choroby stała się Francja.
No zgadza się, bo tam mamy te obozy, prawda? No i tutaj jeżeli już poruszamy ten temat, to warto zauważyć, że na przykład Niemcy, którzy w roku 18 wracają się do tych swoich ostatnich ofensyw na froncie zachodnim, oni między innymi używali tego argumentu, że dlatego im się nie udało, że niektóre jednostki wojskowe były zdziesiątkowane przez epidemię grypy. I coś w tym było, bo tutaj zauważmy, że Francja to jest właśnie w czasie I wojny światowej tym najważniejszym ówcześnie frontem.
No a co sprawiło, że tak szybko ta zaraza się rozprzestrzeniła po Europie?
No jednak przemieszczają się duże masy ludzkie, przede wszystkim żołnierze, po drugie statki, okręty, po trzecie w ogóle także ludność cywilna się przecież przemieszcza, po trzecie kolej, linie kolejowe, o czym jeszcze w odniesieniu do Polski, do ziem polskich pewnie sobie powiemy. Jak wyglądało?
Nikt wtedy nie myślał o zamykaniu granic, o izolacji.
Zwłaszcza, że te granice były dosyć płynne, wręcz otwarte. Warto podkreślić, że tak naprawdę nie rozróżnia narodowości. Ja chcę powiedzieć, że wojna sama pierwsza pochłonęła około 10 milionów ofiar ludzkich, natomiast oficjalnie przynajmniej Hiszpanka zabiła co najmniej 20 milionów, jeśli nie 50, a pamiętajmy, że tych statystyk nie było, jeśli chodzi o inne kontynenty, więc czasami mówi się, że może nawet 100 milionów ludzi. Epidemia zabiła więcej ofiar niż zadała sobie sama ludzkość właśnie w czasie I wojny światowej.
A w Polsce, kiedy ta pandemia trafiła, w jaki sposób przedostała się do Polski?
Tutaj chcę też jeszcze na chwilkę wrócić do nazwy, bo mówiliśmy Hiszpanka, Chinka, Amerykanka. Natomiast co ciekawe, w Polsce ona była nazywana Wołynką, Ukrainką. Aha. A nawet niektórzy mówią o chorobie bolszewickiej, żeby było ciekawiej. Natomiast w Polsce mamy tutaj rok 18, lato i ona się odnotowane pierwsze przykłady są tutaj odnotowane we Lwowie i potem ona wzdłuż linii kolejowych w Galicji przedostaje się do Krakowa. Krakowa do Warszawy, to już na terenie dawnej kongresówki, a potem także na terenie Wielkopolski, i też sięga
to
oczywiście
w sumie, panie doktorze,
na Pomorze.
W sumie trudno się dziwić, że nazywano tę chorobę w Polsce, jak pan mówi, Ukrainką czy Wołynką, bo jeśli przyszła z tamtej strony, to nie Hiszpanka.
No dokładnie, czyli tam jeszcze podobno z kolei na zachodzie mówiono o Flamandce, bo to były czy Flandryjce gdzieś tutaj z tych rejonów Europy Zachodniej. W każdym razie Hiszpanka to tak troszeczkę bym powiedział przypadkiem, a jeśli chodzi o te określenia na ziemiach polskich, to one wskazywały mniej więcej tak jak rozumiano, skąd ona się wywodzi, ale jak wiemy, tak nie było. Warto podkreślić,
ale w Polsce też ukrywano troszeczkę tę chorobę, tak?
Tak.
Dlaczego?
Ja bym powiedział tak, że w ogóle w Polsce mimo wszystko, po raz kolejny zauważmy, może to jest dobry omen, Ale epidemia grypy w Polsce trwała tak naprawdę w ta pierwsza fala 4 miesiące, czyli powiedzielibyśmy, no, pierwsze przypadki to jest lipiec 18 roku, silniejsze uderzenie to jest koniec września i ona trwa tak naprawdę do stycznia 19 roku. Oczywiście mamy nową falę wiosną 19 roku, już o wiele łagodniejszym przebiegu. No i może jeszcze jakieś takie wmagnięcie Hiszpanki to jest jeszcze gdzieś tam początek roku 20.
To co powoduje w takim razie, panie doktorze, jak pan sądzi, że te grypy, pandemie dotykają nas tak troszeczkę lżej niż resztę Europy, niż południe Europy?
No to jest tak naprawdę pytanie, na które trudno do końca odpowiedzieć.
Zwłaszcza historykowi, ja sobie zdaję sprawę, ale tak się zastanawiam, też pewnie nasi słuchacze się zastanawiają, skąd to się bierze. Czy to klimat może?
Być może. To jest oczywiście, zastrzegam, że ja się tu wypowiadam bardziej jako historyk, ale może jednak w pewnym sensie jakieś genetyczne uodpornienie mieszkańców tej części kontynentu. Może nieco inne też obyczaje, bo pamiętajmy, że Hiszpania, Włochy to jest ta rodzina taka wielopokoleniowa, spędzająca czas, że tak powiem, często na ulicach, przy stolikach kawiarnianych.
Czyli i higiena większa u nas, i izolacja też, tak? Można powiedzieć.
Prawdopodobnie. Mhm. I też trochę inny sposób funkcjonowania, może nie aż tak wylewny. Jednak sposób bycia typowego Hiszpana czy Włocha jest jednak inny niż chociażby Polaka.
Też ma wpływ na rozprzestrzenianie się wirusa. Ale wróćmy do Hiszpanki w Polsce. Warto też zauważyć, że pojawiła się ta choroba w Polsce w czasie, gdy odzyskujemy niepodległość, więc właściwie ta radość z odzyskania niepodległości prawdopodobnie była większa niż ból z powodu choroby.
No więc właśnie o to chodzi, prawda? Znaczy ja powiem w ten sposób. Choroba jest, choroba jakakolwiek epidemiczna, no ma taki charakter egalitarny, czyli ona uderza zarówno w bogatych, jak i biednych. No i na przykład wiemy, że chorowali na Hiszpankę tacy wielcy Polacy, jak chociażby Maja Dąbrowska, jak chociażby generał Kazimierz Sosnkowski, jak mamy biskupa grekokatolickiego Andrzeja Szeptyckiego. No i tak naprawdę można powiedzieć, historycy często wyrażają takie oto zdanie, że niemalże każda polska rodzina miała mieć u siebie co najmniej jedną osobę chorą. Ale zgadzam się, że w momencie, kiedy dzieją się wielkie rzeczy, wielkie wydarzenia, kiedy ta niepodległość tak naprawdę została z jednej strony wyrwana na zaborcach przez pokolenia Polaków, a z drugiej strony no akurat się tak dobrze złożyło, że ci zaborcy się między sobą pokłócili, dodatkowo jeszcze wybuchają chociażby w Rosji wcześniej rewolucja, a później także i w pozostałych państwach zaborczych. Czyli tak naprawdę ta utęskniona niepodległość no, powoduje, że wszyscy się na tym koncentrują, a straty ludzkie, no straty ludzkie są wpisane w jakby w sam przebieg tejże wojny. Wiemy, że tutaj armie przebiegały, że był głód, były zniszczenia. Może to, żeby to nie zabrzmiało w jakiś sposób umniejszający tragedię, natomiast wszyscy w jakiś sposób uznawali, że kolejne uderzenie choroby zakaźnej jest czymś, może nie tyle normalnym, ale czymś, z czym należy się liczyć i do czego należy się w jakiś sposób przyzwyczaić wręcz.
Wyjątkowy był powrót Józefa Piłsudskiego. To był triumf wówczas.
Tak, i jeżeli pojawiają się, bo tutaj na chwilę się odniosę do Warszawy, tam w takich oficjalnych enuncjacjach no nie ma o tym mowy. Wiemy, że pojawiały się plakaty na murach miejskich, gdzie mówiono, aby właśnie myć ręce, aby się nie grupować, ale od razu paradoks tej sytuacji. No jak tutaj się nie grupować, jak tutaj się nie cieszyć? Jak tutaj nie manifestować swojej radości, kiedy po ponad 120 latach niewoli wreszcie jesteśmy wolni. No, jest tutaj taki tragiczny paradoks. No, nie powiem, że jakoś lekceważono sobie chorobę, no ale z drugiej strony były rzeczy ważne i ważniejsze, tak bym powiedział.
Czyli też takie były zalecenia, jak i teraz, by często dokładnie myć ręce, pić duże ilości płynów, tak?
Wody, tak, żeby się izolować, żeby się nie spotykać w dużych skupiskach.
Ale o tym
ludzkich.
Gazety nie pisały wówczas. Mówi pan, to były
właśnie,
na...
ale też chcę powiedzieć, że jednak informacje w jakiś sposób na temat skali choroby posiadamy dzięki prasie, ponieważ jak się zaobserwuje nekrologii ówczesne, no to najczęściej, jeżeli wiemy, że jest tam stwierdzenie, zwrot typu umarł po szybkiej
ciężkiej
i gwałtownej
chorobie.
To wiemy, że to chodzi o to, tak? Dzisiaj jakbyśmy powiedzieli, że umarł po szybkiej i gwałtownej chorobie, to raczej myślimy chyba o chorobie nowotworowej, prawda? Najczęściej, a wtedy tego typu określenie, no i wszyscy wiedzieli, o co chodzi, że tutaj chodzi o tą.
Bo ona
właśnie...
miała bardzo gwałtowny przebieg, ta choroba, prawda? To była trzydniówka i właściwie rano jeszcze człowiek czuł się dobrze, a wieczorem już był w stanie.
Już był bardzo,
bardzo
chory,
ciężkim.
Albo często mamy nawet opisy, że no ludzie padali na ulicach po prostu, przewracali się i.
A w jaki sposób?
No i tak to było.
W jaki sposób leczono tę chorobę?
W jaki sposób leczono? No tutaj.
Czy powstawały specjalne szpitale, czy powstawały specjalne oddziały w szpitalach? Czym leczono? W jaki sposób?
No właśnie. Po pierwsze rozgrzana rycyna, pocieranie się kamforą, bańki, herbatki brzozowe, tabletki napłotne czy przeczyszczające. No i tak naprawdę lekarzy było niewielu. Bardzo często każdy z nich miał przebadać po kilkadziesiąt osób dziennie. No na wsiach to w ogóle nie mówimy o lekarzach, tylko o znachorach. Zgadza się, że te placówki, które decydują się, medyczne, które decydują się na działania odkażające czy tworzenie sterylnych warunków, no to oczywiście osiągnęły najlepsze wyniki. No chcę powiedzieć, że z jesienią 18 roku no władze zdecydowały, aby zamknąć większość szkół i urzędów, czyli podobnie jak obecnie. Dodatkowo jeszcze ma ograniczenie ruchu tramwajów, pociągów, poczty. Część instytucji i tak nie była w stanie funkcjonować, no bo rzecz jasna wielu było chorych, ale pamiętajmy, że tak naprawdę Rzeczpospolita ówczesna, Polska, to było takie państwo in statu nascendi, a zatem ono się dopiero wykuwa, te granice też dopiero powstają, więc te zalecenia też dotyczą, można powiedzieć, do części obszaru Rzeczpospolitej. Chcę też powiedzieć, że to, że te nekrologie o młodych ludziach, bo jeszcze o tym nie mówiliśmy, prawda? Czy może
tak,
już mówiliśmy,
byli, że to byli rzeczywiście młodzi ludzie, tak? Około
30-40-letni. Tak, ta grupa, która najbardziej ucierpiała, to byli ludzie młodzi. Od razu pozwolę sobie na dygresję, dlaczego tak się stało. No jest ta teoria, która mówi, że ich zabijał ich własny układ odpornościowy, prawda? Że ten wirus atakował w ten sposób, że układ odpornościowy próbował odpowiedzieć i na tyle ta walka była dramatyczna, że oni padali ofiarą własnego układu odpornościowego, czyli dosyć paradoksalnie się to działo. W każdym razie to, że pojawiają się takie informacje, że młody człowiek zmarł nagle z powodu choroby, no to tutaj się można zgodzić z taką tezą, że może była to swego rodzaju autocenzura, tak? Żeby uchronić społeczeństwo przed paniką. Państwo zrobiło wszystko, co w swojej mocy, aby tą chorobę w miarę możliwości oczywiście ograniczyć. Natomiast informacja o przemęczonych lekarzach, o braku skutecznego lekarstwa, no to wiadomo, że tutaj to mogło bardziej zaszkodzić niż pomóc. No chcę też powiedzieć, że tak naprawdę ziemie polskie ówczesne, one doświadczyły przemarszu licznych wojsk, a zatem, no jak teraz były obostrzenia, no to wszyscy stwierdzali, no to co się tak naprawdę zmieniło, no tak
jest
naprawdę
tak,
nie wiem.
Jest tak, jak było.
Dokładnie, prawda?
A jeśli chodzi też, spytam o Gdańsk i Hiszpankę.
Aha.
Jak tutaj przebiegała?
No tutaj powiedziałbym może w ten sposób, że w latach 18-19 w Gdańsku mamy średnio po kilkaset zgonów rocznie. I też, jak mówiliśmy o tych wielkich postaciach, które chorowały na Hiszpankę, to ja bym jeszcze na chwilkę jakby wrócił tutaj do tej wielkiej historii. Otóż warto powiedzieć, że część z nich wyzdrowiała. Mówiliśmy o królu Hiszpanii Alfonsie XIII, o prezydencie Franklinie Roosevelcie, o Walcie Disneyu czy o prezydencie Woodrow Wilsonie. Ale na
ale
przykład
czy
mamy...
dlatego, że mieli lepszą pomoc medyczną?
Być może, ale też być może to tak samo jak w przypadku koronawirusa występuje, no jakaś
siła
indywidualna
organizmu.
Odporność powoduje, że oni przeżywają, prawda? No i wiemy na przykład, że z takich bardziej znanych osób zmarła córka Zygmunta Freuda, zmarł Apoliner, znany poeta. No jeśli chodzi o Gdańsk, to między innymi po czterodniowej chorobie zmarł nadburmistrz Heinrich Scholz. To jest taka najbardziej chyba znana postać, która wtedy zmarła. No i jeszcze wiemy, że w 1920 roku mamy odnotowane 352 zgony wskutek właśnie Hiszpanki. Czyli łącznie byśmy powiedzieli, że w latach 18-20, no, może do 1000, może nieco więcej osób zmarło.
A można czyli Hiszpankę tak, porównywać z obecnym koronawirusem?
Czy można? No, ja bym powiedział, że nawet chyba trzeba, bo jest tutaj sporo podobieństw, jeśli można użyć takiego określenia. Bo mówimy tutaj i o...
Troszkę ukrywaniu tej choroby początkowo, tak? Jeśli
dokładnie,
chodzi...
dokładnie. Rozprzestrzenianie. Potem mamy tutaj te grupy największego zagrożenia.
A jakie wnioski powinniśmy wyciągać z tych pandemii, które krążyły po świecie? Jakie wnioski powinniśmy wyciągać z tego na dziś?
Podstawowa chyba nauka to jest taka, że epidemie, czyli choroby zakaźne, są nieodłącznym towarzyszem cywilizacji ludzkiej. Czyli musimy przyjąć do wiadomości, że człowiek, który zdobywa kosmos z jednej strony, z drugiej strony no, jakieś osiąga wielkie zdobycze naukowe, jest tak naprawdę bezradny wobec mikrobów, wobec wirusów, wobec właśnie takich zagrożeń generowanych przez naturę.
Temat rzeka, panie doktorze. Zdrowia życzę.
Oczywiście.
Dużo zdrowia.
Wzajemnie.
Doktor Adam Buława, historyk wojskowości z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Pozdrawiam.
Dziękuję również. Dziękuję bardzo.
Dziękuję państwu. Do usłyszenia.
Dziękuję.
Co za historia w Radiu Gdańsk.